Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi. Rozważamy dzisiaj kolejną część katechizmu Kościoła katolickiego na temat Pisma Świętego i tradycji. Duch Święty, interpretator Pisma Świętego. Numery katechizmów od 109 do 114. W Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie używane w danej epoce, a także przyjęte w tamtym czasie sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach wypowiedzi. Ponieważ Pismo Święte jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej interpretacji, nie mniej wyraża ważna niż poprzednia, bez której Pismo Święte byłoby martwą literą. Pismo Święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Sobór Watykański II wskazuje trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego odpowiadającej duchowi, który je natchnął. Po pierwsze, zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego. Jakkolwiek bardzo są zróżnicowane księgi, które tworzą Pismo Święte, to jest on jednak ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem, otwartym po wypełnieniu Jego Paschy. Serce Chrystusa oznacza Pismo Święte, które ukazuje serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo Święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa. Tak wyjaśnia święty Tomasz z Akwinu w swoim komentarzu do psalmów. Druga zasada, którą wskazuje Sobór Watykański II, to czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła. Według powiedzenia ojców Kościoła, Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie. Istotnie, Kościół nosi w swojej tradycji żywą pamięć Słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma Świętego, według sensu duchowego, który Duch daje Kościołowi. I trzecia zasada interpretacji Pisma Świętego, wskazana przez Sobór Watykański II, uwzględniać analogię wiary. Przez analogię wiary rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. A zatem, drodzy radiosłuchacze, sięgamy bardzo często po Pismo Święte, no przede wszystkim w liturgii, gdy słyszymy czytania, ale też tutaj z kolei również zachęta do każdego z nas, abyśmy również uczynili Pismo Święte przedmiotem naszej codziennej lektury, przy czym musi być to lektura o zupełnie innym charakterze niż lektura jakichś ciekawych książek, gazet, ponieważ Pismo Święte to źródło naszej wiary. Przez Pismo Święte przemawia do nas sam Bóg. I zauważmy, że, jak to podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, tę oczywistą prawdę, w Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka na sposób ludzki. Gdy weźmiemy pod uwagę tę właśnie kwestię, to możemy zauważyć, że niektóre czy wiele jakichś fragmentów może być dla nas dzisiaj trudno zrozumiałych, ponieważ wyrażone są one według kryteriów myślenia ludzi, którzy żyli 2-3 tysiące lat temu. Czy też zostały wyrażone w mentalności ludzi zupełnie innego, zupełnie innej tradycji, zupełnie innego obszaru geograficznego. Mamy na przykład takie zdanie w Ewangelii: a kto by powiedział swojemu ojcu lub matce korban? I dalej jest później ta myśl poprowadzona. Dla nas dzisiaj zupełnie jest to niezrozumiałe. Raz z racji na samo sformułowanie, którego treści nie znamy, a dwa, no cóż to jest za mentalność nasza, gdy cóż to jest za mentalność dla nas też niezrozumiała, że można komuś powiedzieć jedno słowo, jedno hasło i to ma odmienić całe życie, cały nasz stosunek do osób najbliższych, a tak się gdzie indziej działo. Ale, drodzy radiosłuchacze, to przemawianie na sposób ludzki według tych kryteriów myślenia, mentalności ludzi innych epok, innych kultur wcale nie przekreśla tego, że my nie mamy szansy zrozumienia Pisma Świętego. Bo przecież Pismo Święte przekazuje nam objawienie Boże, które dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od czasu, w którym żyją, epoki, niezależnie od mentalności, języka, kultury i tak dalej. Jest to przekaz uniwersalny. A zatem z jednej strony Bóg objawia się każdemu człowiekowi, ale z drugiej strony przez te ludzkie kryteria, które spotykamy na kartach Pisma Świętego, potrzeba także naszego wysiłku. Wysiłku z mojej strony, ze strony człowieka, aby to słowo usłyszeć, zrozumieć dokładnie i przyjąć. Zauważmy, że Pismo Święte byłoby tylko martwą literą, byłoby tylko jakimś źródłem poznania przez nas mentalności innych ludzi czy innych kultur, gdybyśmy poprzestali jedynie na jego literackiej stronie, gdybyśmy tylko poprzestali na przyłożeniu tych kryteriów historycznych czy geograficznych, żeby je zrozumieć. Ale Pismo Święte musi być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Powołaliśmy się przed chwilą na przykład z Ewangelii. Może przy tym pozostańmy. Duch Ewangelii to przede wszystkim ta, jak chociażby u świętego Jana, podróż Jezusa do Jerozolimy. I znów tutaj mamy te dwie warstwy. Wskażmy najpierw na tę pierwszą, ludzko-mentalnościową, ówczesna kultura izraelska, kultura żydowska, religia, wierzenie, to był obowiązek, albo może inaczej, dla pobożnych, bardzo głęboko wierzących Żydów, to było marzenie przyjść do Jerozolimy. Czytamy w psalmach, modlimy się tymi psalmami także i dzisiaj. O jakże pełne radości są nasze serca. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. To ten psalm nam wyjaśnia mentalność, te pragnienia, ten szczyt pobożności. Przyjść do świątyni jerozolimskiej, do domu Pana. I święty Jan ukazuje całe życie Jezusa jako tę podróż do Jerozolimy, czyli spełnienie tego z jednej strony najważniejszego w życiu obowiązku, ale z drugiej strony spełnienie tego najgłębszego pragnienia człowieka, stanięcia w Jerozolimie, w świątyni pańskiej, czyli zjednoczenia z Bogiem, Bóg jako cel podróży, jako cel życiowej drogi człowieka. Ale to jest ten wymiar kulturowy, jak możemy zrozumieć tę całość, tego ducha Ewangelii Janowej, tak ogólnie oczywiście tutaj powiedzmy, bo przecież aby to wszystko objaśnić, musielibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, zagłębiać się w te różne odcienie. Ale też jest i ten drugi poziom, ponad tę właściwość ówczesnej epoki kraju Izraela, w którym Jezus prowadził swoją publiczną działalność, gdzie się narodził, to zmierzanie do Jerozolimy, zmierzanie do świątyni pańskiej, to z drugiej strony też już duch, w którym ta Ewangelia została napisana, to wskazanie nam na to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. On zmierza do Jerozolimy nie tylko po to, żeby nie tylko ze względu swojej pobożności, wiary, jak bardzo wielu mu współczesnych. On zmierza tam nie tylko po to, żeby pokazać nam, że drogą człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, ale on jako Mesjasz, Syn Boży, przecież cały jest w Ojcu, Ojciec jest w Nim. Nie potrzebuje takich podróży, prawda, odbywać, skoro jest cały czas w Bogu. Ale zmierza do Jerozolimy po to, aby tam nas do Boga przyprowadzić poprzez ofiarę krzyża. Czyli zauważmy te dwa poziomy. Z jednej strony ten poziom, ten kontekst historii, mentalności, ale z drugiej strony duch Ewangelii, to ten poziom duchowy. I gdybyśmy ten poziom duchowy przekreślili, wyrzucili, no to mamy całe te ostatnio bardzo modne produkcje, książki, prawda, jakieś tam kody Leonardo da Vinci, jakieś tam Ewangelie Judasza, jakieś tam inne rzeczy, które nam opisują jakieś rzekomo sensacyjne historie, że tam Pan Jezus, prawda, gdzieś tam miał jakąś relację z Marią Magdaleną i potem Kościół to jakoś tam wykrzywił i tak dalej. Są to zupełnie jakieś science fiction, rzeczy z gatunku science fiction. Może nie będę wdawał się w polemikę z takimi sprawami, ale wskażę tutaj tylko właśnie na to. Jeżeli my chcemy poznać prawdę, jak jest zawarta w Ewangeliach, to trzeba także przyłożyć do tego ten kontekst duchowy, ducha, w którym został napisane te Ewangelia, czy całe Pismo Święte, a nie tworzyć zamiast tego jakichś swoich wymysłów, które są na niczym nie oparte. Z czego wynika ten kontekst duchowy, który niejako przepełnia i objaśnia nam także, pozwala nam głębiej zrozumieć także to wszystko, co zostało wyrażone według w tym kontekście ludzkim, historycznym. Otóż Sobór Watykański II podaje nam te trzy zasady. Zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego, czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła i uwzględniać analogię wiary. Zauważmy, że treść i jedność całego Pisma Świętego. Po pierwsze, Jezus wielokrotnie nam na to wskazuje. Stało się to, aby się wypełniły Pisma. Przyszedłem, aby wypełniły się na mnie Pisma. Gdy spotyka uczniów w Emaus, załamanych po Wielkim Piątku, po męce i śmierci Jezusa, mówi im, czyż nie czytaliście u Mojżesza i u proroków i w psalmach? A zatem to nie jest tak, że ktoś sobie jakoś tam księgę pisze i to już jest natchnione, to już jest Boże objawienie. Jest jedność, całość zamysłu Bożego, którego wypełnieniem jest sam Jezus Chrystus. I zauważmy, jak objaśnił nam to święty Tomasz z Akwinu, sercem Pisma Świętego jest serce Jezusa. I samo to powiedzenie niejako alegorycznie wyjaśnia nam także i postawę i sytuację uczniów w Emaus wspomnianych przed chwileczką. Do momentu, kiedy to serce Jezusa było zamknięte, to Pismo Święte było mało zrozumiałe. Ale w momencie, kiedy ono, to serce Jezusa zostało przebite włócznią, czyli gdy Jezus oddał swoje życie, Pismo Święte stało się jasne, otwarte. Jezus, jak podają ewangeliści, po swoim zmartwychwstaniu, gdy spotykał się z apostołami, oświecał ich umysły i oni rozumieli Pisma. Ale rozumieli także nie tylko przez jakąś tam moc, niektórzy mogliby powiedzieć jakąś tajemniczą moc, to nie była tajemnicza moc, to był Duch Święty, Jezus oświeca ich umysły, daje im Ducha Świętego. Ale nie tylko przez to, ale także przez to, co oni sami przeżyli jako ludzie, jako ci, którzy chodzili z Jezusem przez te 3 lata po Galilei, po Judei, jako ci, którzy byli świadkami, jedni bardzo blisko pod samym krzyżem, inni gdzieś z ukrycia, świadkami męki, śmierci Chrystusa, jako ci, którzy zobaczyli Go zmartwychwstałego. Te doświadczenia także wpływają na to jasne rozumienie Pisma. Z jednej strony człowiek, który przychodzi ze swoimi przeżyciami, a z drugiej strony Duch Święty, który objawia pełną prawdę. Żywa tradycja Kościoła. Zauważmy, że święty Jan w jednym z epilogów swojej Ewangelii pisze takie słowa, że wiele jeszcze innych znaków i cudów czynił Jezus. Znaków, których w tej księdze nie zapisano. Te zaś zapisano, abyście wy wierzyli. A gdyby tamtych znaków, które nie są zapisane, gdyby je zapisać, to cały świat nie pomieściłby ksiąg. Możemy zapytać, może mieć pretensje do świętego Jana. Dlaczego tak ograniczył? Jakim się kryterium kierował? Może byłyby jakieś sytuacje z życia Pana Jezusa, które warto byłoby opisać, które byłyby może ważniejsze nawet, były dla nas bardziej zrozumiałe. Dlaczego święty Jan się nie zajął tym, co działo się w Nazarecie, albo w Betlejem, albo jak wyglądała ucieczka Pana Jezusa do Egiptu, małego Jezusa i świętej rodziny? Dlaczego nam tego nie wyjaśnił? Dlaczego nie wyjaśnił, co stało się ze świętym Józefem? I moglibyśmy wiele takich innych pytań stawiać. Ale czytanie Pisma Świętego to nie jest czytanie zwykłej książki, jak to powiedzieliśmy. Cały świat by nie pomieścił tych ksiąg. Strawilibyśmy całe nasze życie na czytaniu ksiąg. Pismo Święte to Boże objawienie, w którym spotykamy samego Boga. I dlatego czytać Pismo Święte to nie znaczy poznawać jakieś fakty, hipotezy, jakieś tam historie prawdziwe lub prawdopodobne, ale to poznawać samego Boga i Boga, który budzi w nas wiarę. I my ze swojej strony, jako ludzie, także tą wiarą, tą miłością odpowiadamy Bogu. Zatem żywa tradycja Kościoła, w której przekazach pozostało także wiele okruchów tych sytuacji, które, jak mówi święty Jan, nie są zapisane w księgach świętych. bo już nie potrzeba ich zapisywać. Ale z drugiej strony, gdy my dzisiaj po 2000 lat mamy pewne wątpliwości, czy też chcemy w sposób pełniejszy zrozumieć niektóre kwestie, zwracamy się do tej żywej tradycji Kościoła. Z pytaniem, prawda, jak te sceny, te powiedzenia rozumieli pierwsi chrześcijanie, ci, którzy może jeszcze nawet nie mieli w pełni ukształtowanego kanonu Pisma Świętego. Jak komentowali dane księgi ojcowie, pisarze wczesnochrześcijańscy, których dzieła są świadectwem tego, w jaki sposób ci, którzy byli na początku Kościoła, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie rozumieli Pismo Święte. To jest świadectwo właśnie tego ducha tradycji Kościoła. Nie może być przecież interpretacja Pisma Świętego dzisiaj zupełnie inna, niż była na przykład, nie wiem, 50 lat temu, czy 100 lat temu, tym bardziej nie może być inna niż ta, która była 2000 lat temu. Gdy 2000 lat temu na przykład chrześcijanie rozumieli błogosławieństwa wypowiedziane na górze błogosławieństw, prawda, my dzisiaj moglibyśmy zupełnie inną interpretację, inne znaczenie próbować nadawać tym słowom, no to by się w ogóle mijało całkowicie z prawdą. Zresztą dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jakie zupełnie inne znaczenia próbuje się we współczesnej kulturze nadawać różnym słowom. Weźmy pierwsze z brzegu wielkie słowa miłość, przyjaźń. Czy takie słowa, które być może u niektórych z nas wywołają już jakiś odruch, powiedziałbym, może jakieś wzburzenia, zdenerwowania, na przykład takie słowo jak tolerancja. Dzisiaj świat nadaje zupełnie inne znaczenie tym słowom. One już nie znaczą to samo, co znaczyły 15 lat temu. W przypadku Pisma Świętego ono nie ulega, ale nasze rozumienie, nasze czytanie Pisma Świętego, ono nie może ulegać takiemu skażeniu, że wszystko jest inne, bo nagle się okaże, że mogłoby się okazać, że zupełnie wyznajemy jakąś inną wiarę, albo w ogóle jej nie wyznajemy w porównaniu z tym, co miało miejsce na początku Kościoła, gdy apostołowie przekazywali ten depozyt wiary, jaki otrzymali od samego Chrystusa w Duchu Świętym. Trzymać się żywej tradycji całego Kościoła i uwzględniać analogia wiary, czyli spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. Co to jest analogia wiary? Taki przykład znów z Ewangelii. Dyskusja między faryzeuszami i saduceuszami. Jedni mówili, że nie wierzą w zmartwychwstanie, że nie wierzą w anioły. Inni mówili, że wierzą. Pan Jezus daje cytat z Pisma Świętego. Czy nie czytaliście tam, gdzie mowa jest o krzaku? I zauważmy, że Pan Jezus cytuje tutaj najważniejszy punkt Starego Testamentu. Właściwie można by tutaj takie dwa zworniki wskazać. Ten najważniejszy punkt Starego Testamentu, rozdział z Księgi Wyjścia, gdzie mowa jest o krzaku, rozdział trzeci, wersety od 14. I później u świętego Jana, znowu w trzecim rozdziale, w rozmowie z Nikodemem. To jest też taki zwornik, ale może wróćmy do tego przykładu. Czyż nie czytaliście tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdzie Bóg mówi: ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tutaj cytat z Pisma Świętego, najważniejszego miejsca. I analogia wiary. Tłumaczy Jezus dalej. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Takie rozumienie Pisma Świętego. My możemy w świetle objawienia, w świetle Ewangelii popatrzeć także na wydarzenia w Starym Testamencie, tak jak zresztą uczy nas tego tradycja Kościoła. I możemy tutaj wydobyć także ten sens tych wydarzeń w świetle tego, co stało się później w Wielki Piątek na Golgocie, w świetle tego, co stało się w poranek wielkanocny. Zachęcam, drodzy radiosłuchacze, do lektury Pisma Świętego. Zachęcam do tego, abyśmy uczynili z tej lektury taki moment naszego spotkania z Bogiem. Może właśnie w oparciu o te kryteria, w oparciu o to, co dzisiaj tutaj próbowaliśmy tak w skrócie opowiedzieć. A niech Maryja, Matka Słowa Bożego, niech ona będzie nam także tą przewodniczką, która również pomaga nam, prowadzi nas do swojego Syna, pomaga nam zostać przy Nim, rozumieć bardziej Jego to objawienie, które On przekazuje nam od samego Boga.